to si bratia i sestry, díky ja zastanem si brata Marka, ja vedne mňa už vyklad, a on sa vidí mne za týždeň, kedy vám odpovedí na pytania, odpovedí na pytania, ja som vykladem, kde nemá pytań, i v ten spôsob všetci budeme mohli mieť to, co každému sa należy, čili on bude mal jeden vyklad i ja budem mal jeden vyklad v čase tego jednego tygodnia. Téma, ktorý chciałbym dzisiaj się podzielić z braterstwem, będzie się nazywał próby czasów przesiewań. Nie będziemy mówić o żadnych przesiewaniach konkretnych, tylko o próbach związanych z czasami przesiewań. Próbami, które towarzyszą różnego rodzaju przesiewaniem, jakie wśród ludu Bożego następują. Zjawisko przesiewań jest na wszystkim doskonale znane, bo od zawsze towarzyszy historii ludu Bożego. Wiemy, że jest ich sześć w historii ludu Bożego, że miały miejsce w żniwie wieku żydowskiego, miały miejsce w czasie wieku Ewangelii, mają także miejsce w żniwie wieku żydowskiego, wieku Ewangelii i w żniwie wieku Ewangelii. Nie wiem, czy to żniwa, nie pomyliłem. I one mają miejsce przez cały czas i towarzyszą ludowi Bożemu aż do dzisiaj. Chociaż nie mają, nie są one już tak w kolejności przedstawiane od 1 do 6, jak to było do innymi czasy. Celem takich różnego rodzaju przesiewań jest oddzielić jednych od drugich, wiernych od niewiernych, z reguły przesiewania przychodzą po okresie pewnych błogosławieństw, by sprawdzić, jak te błogosławieństwa, które Bóg udzielał wcześniej, zostały przez lud Boży wykorzystane. Chcę dać na początek Psalm 135, a werset 14, który zapowiada coś takiego jak sądzenie, doświadczanie ludu Bożego przez Boga. Psalm 135, 14. Zaiste Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się. Zaiste sądzić będzie Pan lud swój, a nad sługami swoimi zmiłuje się. Pierwsze zdanie zapowiada sądzenie ludu Bożego, że w ogóle ono będzie miało miejsce, że Bóg swój lud sądzi. A ostatnie, nad sługami swymi zmiłuje się, zawiera bardzo ciekawy hebrajski czasownik, o zmiłuje się, który jest trudny do przetłumaczenia jakimś jednym czasownikiem z innych języków. William Wilson, który komentarze biblijne do różnych wersetów podawał, pisze odnośnie tego czasownika następująco. Występujące tu oryginalne słowo zmiłuje się ma bardzo szerokie znaczenie, którego nie można oddać żadnym jednym angielskim czasownikiem. Sugeruje ono zlitowanie się nad nimi w celu bycia pocieszonym ich przyszłością oraz w celu pomszczenia się na ich oprawcach. Braterstwo mogą sobie łatwo sprawdzić trudności związane z tym hebrajskim słowem, które tutaj oddane jest jako zmiłuje się, bo różne polskie nawet przykłady używają różnych terminów na to zmiłuje się. Jeszcze raz odczytam tą definicję, co ono w sobie zawiera, to hebrajskie słowo. Zlituje się nad nimi, dziećmi swoimi, w celu bycia pocieszonym ich przyszłością oraz w celu pomszczenia się na ich oprawcach. Zobaczymy, jakie tutaj mamy głębokie myśli, że ci, którzy są przez Boga doświadczani, Jego dzieci, ostatecznie dostąpią Jego, no powiedzmy to, zmiłowania. Ale w tym słowie zmiłowanie, że się zmiłuje nad tymi dziećmi, które wcześniej sądzi, doświadcza, próbuje, to jest idea, że on się zlituje nad nimi, czy jak gdyby przyjdzie im dla nich z pomocą, bo lista zlituje się z nimi w ich doświadczeniach, w celu bycia pocieszonym ich przyszłością, zrobi to po to, żeby sam cieszyć się tym, że oni w przyszłości będą mieli życie wieczne, czyli Bóg rozumie, że doświadczenia, które ciężkie przychodzą na lud Boży, służą temu, żeby ich przygotować do życia przyszłego w królestwie, że on dozwala na te doświadczenia w pewien czas, ale w końcu się lituje nad nimi po to, żeby się pocieszyć, bo Bóg w czasie, gdy my cierpimy, też nie ma wcale przyjemności z samego faktu, że my cierpimy. On dozwala na różnego rodzaju cierpienia tylko po to, żeby później wyprowadzić tych doświadczeń, tych cierpień dobro. To tak było z czasu naszego Pana. Wiemy, że jak to chyba Jeremiasz podaje, kto dotyka się dzieci Bożych, to dotyka się źrenicy boskiego oka. Czyli Bóg cierpi razem ze swoimi dziećmi, gdy one cierpią. Ale on to znosi, mając na widoku w perspektywie piękny rozwój charakteru, do którego ma to doprowadzić. Wobec tego on się zlituje nad nimi w końcu, po pewnym czasie, żeby sam mógł się pocieszyć ich przyszłością i druga jeszcze rzecz oraz w celu pomszczenia się na ich oprawcach. Ci, którzy byli powodem tych doświadczeń, którzy zadawali te cierpienia, otrzymują odpowiednią zapłatę od Pana. Czyli rzeczywiście, że ten czasownik hebrajski, on wszystko to sobie mieści. W innych językach nie mamy takiego słowa, które by tyle powiedziało. Trzeba się nagadać, tak jak ja się nagadałem przed chwilą, prawda, żeby przekazać treść, która tkwi w tym, zmiłuje się. Każdy sobie może sam zobaczyć i wziąć dwa, trzy polskie przykłady biblijne i zobaczyć, można sprawdzić, że tam jest to różnie oddawane, bo tłumacze sobie tam wybierają, co uważają. Najlepiej zrobił to ten Wilson. Zlituje się nad nimi w celu bycia pocieszonym ich przyszłością oraz w celu pomszczenia się na ich obrazach. To wszystko w hebrajskim oryginalnym słowie tkwi w czasowniku zmiłuje się. Niektórzy bardzo lubią mówić o przesiewaniach. To jest taki ulubiony temat ich rozmów. I dopatrują się tych przesiewań nawet tam, gdzie ich nie ma i wtedy, kiedy one wcale jeszcze nie występują. Przynajmniej na razie. Lubią je zapowiadać, nawet prowokować, często przedwcześnie wskazując na wodzów takich przesiewań, którzy się pojawią tu lub tam, osądzając potencjalnych uczestników takich przesiewań, ubolewając nad ich wkrótce stanem duchowym i to jeszcze zanim się okaże, kto w jakim stanie duchowym się znajduje, jaki jest cel takich doświadczeń, gdzie jest prawda, a gdzie błąd i kto tak naprawdę jest przesiewaczem. W grudniu 1968 roku w angielskiej Towarzyszej Prawdzie ukazał się wykład brata Żolego i ten wykład będzie podstawą mojego wykładu. Nie wiem, czy to jest polski, na polskiej literatury przeprawda. Mam te stare numery, ale nawet nie sprawdzałem, bo nie czytam polskiej literatury, ale ci z Towarzystwa, którzy ewentualnie mają ze zbioru z dawnych lat, to mogą sobie sprawdzić. Po roku 1948, bo w angielskiej Towarzyszej Prawdzie ukazał się artykuł ten w roku 1948, czyli w polskim musiał być później, prawda? I to na pewno nie w tym roku 1948, bo dawne Towarzyszenie Prawdy nie były równolegle tłumaczone, a może być nawet wiele, wiele lat później. Tytuł był Równoległości przesiewań z lat 1908-11 oraz 1938-51. Taki był tytuł tego artykułu. Jeżeli on gdzieś jest później w polskim, może sobie znaleźć i poczytać, jeżeli nie, to tym lepiej trzeba słuchać dzisiejszego tematu. Ten wykład, ten artykuł z Towarzyszenia Prawdy roku 1948 pod tytułem Równoległości przesiewań z lat 1908-11 oraz 1948-1951 Brad Żoli najpierw wygłosił w zborze Filadelfii jako starszy tego zboru. Potem wygłosił ten wykład na konwencji w Chicago do ogółu braci. I Brad Johnson poprosił go, widząc wartość tego wykładu, żeby on mu przesłał zacisk. Prawda, tekstowy tego wykładu i Brad Johnson umieścił go, bo Brad Johnson to umieścił, to było w 1948, jeszcze Brad Johnson nie był narzędziem pańskim, Brad Johnson umieścił cały ten wykład w angielskiej Towarzyszej Prawdzie. I Brad Johnson w tymże wykładzie wskazał na 14 równoległości między piątym przesiewaniem parauzji a piątym przesiewaniem wisami. Jak wiemy, piąte przesiewanie parauzji było największe, to znaczy najwięcej braci było zaangażowanych i najwięcej ofiar ono przyniosło. Znane ono jest w naszej starej literaturze jako szemrzący kontradykcjonizm, tak to było dawniej tłumaczone. To słowo kontradykcjonizm to taka kalka z angielskiego, po polsku to by znaczyło zaprzeczanie. To znaczy, to przesiewanie może byłoby nawet nazwać szemrzące zaprzeczanie. To znaczy, zaprzeczano wszystkiemu, prawie co Brad Johnson powiedział, co podał. Wszystkie już nie, że jakieś tam z jakiegoś punktu widzenia, tylko wszystko co Brad Johnson, a później odpowiednio Brad Johnson, no się temu sprzeciwiano, zaprzeczano, szemrano. Są szemrzące zaprzeczanie, tak byłoby najbardziej po polsku to oddania. Oczywiście nie będziemy mówili o tym przesiewaniu stale konkretnym, bo jak tak mówiłem na wstępie, chciałbym ten wykład wykorzystać, żeby pokazać, powiedzieć o próbach, którymi poddani są wszyscy bracia przy okazji przesiewań, dowolnych przesiewań, jakiekolwiek by one nie były. To nie jest związane z jednym konkretnym przesiewaniem, bo są to rzeczy około przesiewań, a nie same przesiewania. Podam wszystkie 14 równoległości, które Brad Żoli wskazał jako mające miejsce wtedy, za jego życia, między rokiem 1948 a 1951, ale skupimy się i rozwiniemy szczególnie tylko te, które mają zastosowanie uniwersalne. Nie, które dotyczyły akurat tylko tamtej epoki i tamtego czasu, tylko zwrócimy szczególnie uwagę na te, które są zawsze i wszędzie przydatne dla dzieci Bożych. Bez względu na czas, nawet gdy nie ma żadnego przesiewania, to i tak te rzeczy występujące są typowe i często bardzo byłoby się im przyjrzeć. Podam je wszystkie po to, żeby ktoś nie sądził, że wybrałem tylko te niektóre, że jakoś manipuluję, prawda, tymi równoległościami, bo bardzo często, gdy się mówi o tak zwanych równoległościach, to niektórzy wezmą jedną albo dwie, które im pasują, jeszcze lekko przeinaczą i już mają swoją teorię. Dlatego ja postanowiłem w tym temacie wszystkie po kolei przedstawić, każdej poświęcić kilka słów, ale niektóre rozwinąć bardziej, jako bardzo dla nas przydatne, a niektóre tylko przedstawię, tak jak one były podane, żeby potem zobaczyli, jakie to były równoległości, żeby było absolutnie wszystkie równoległości, które Brad Żoli wtedy wychwycił. Liczbie 14, czyli 27, wiemy 7, to pełna zupełność, czyli 14 tychże równoległości. I przechodzimy do pierwszej z nich. Jako pierwszą odległość Badżoli wskazał daty, bo przysiewanie w Paraluzji, po piąte, miało miejsce od lutego 1908 do czerwca 1911. A w Epifanii było to dokładnie 40 lat później, od lutego roku 1948 do czerwca roku 1951. I to tyle. Równoległość data. Niektórzy twierdzą, słyszymy to czasami tu i ówdzie, prawda, nawet na konwencjach czasami niektórzy mówią, że mamy równoległość przesiewań. Niektórzy twierdzą, że żyjemy teraz w kolejnej równoległości. Być może. Ale jeśli nawet żyjemy teraz w kolejnej równoległości, to musi to być jakaś nowa równoległość, nieznana dotąd w historii ludu Bożego, bo trwająca 100 lat. Nigdzie w Biblii nie ma równoległości 100-letnich. To tak pasuje człowiekowi, prawda? 100 lat, taka okrąga liczba. Równoległość przesiewania Epifanii była 40 lat po Parauzji, a nie 100 lat, ani żadna. Więc niektórzy mówią, o, że teraz żyjemy w czasach równoległości tego przesiewania z Parauzji, bo mija dokładnie 100 lat. Ale 100 lat to nie jest żadna równoległość biblijna. Przynajmniej nigdy do tej pory nie była. Więc jeżeli nawet by to miała być jakaś, to jest to coś nowego, a rzecz nowa, prawda, nigdy nie jest pewna, czy naprawdę tak jest, bo wtedy ta równoległość przyszła po 40 latach, bo 40 lat, jak wiemy, jest okres, jest czasem, kiedy Bóg próbuje swój lud. To jest czas żniwa. I to 40 lat mogą być tam do równoległości, bo jest takie żniwo, inne żniwo, więc bardziej logiczne byłoby, gdyby ta równoległość była 40 lat po roku 1948, czyli już ta data jest za nami. Ale niektórzy, którzy lubią właśnie wskazywać, to mówią, że żyjemy 100 lat po tym, ale 100 lat to nic nie jest. Nie ma w Biblii ani w historii ludu Bożego żadnych 100-letnich równoległości. Niczego, co się powtarza co 100 lat. Tak okrągła liczba. No ale wtedy była ta równoległość 40-letnia, Badżoli na nią wskazał. Ja też wskazuję, że Badżoli na nią wskazał. Druga równoległość. W obydwu przypadkach, w Paleuzji i później w Epifanii, problemy rozpoczęły się z centrali ruchu prawdy. Ani na przykład w towarzystwie, nie w PBI, ani w żadnej innej grupie religijnej, która była. Też, bo też by była wtedy celna równoległość, bo jeżeli problemy zaczęły się w centrali prawdy, to szczególnie dla ruchu ekumenicznego był to dowód, gdzie jest centrala prawdy. Że centrala prawdy nie jest w towarzystwie Świadków Jehowy, ani gdziekolwiek indziej, bo 40 lat po przesiewaniu paruzyjnym, tym piątym, problemy pojawiły się w ruchu ekumenicznym. Czyli jeżeli w roku 1908 centrala prawdy była strażnicy brata Russella i w ruchu paruzyjnym i tam, gdzie zaczęły problemy, to równoległość 40 lat później pokazuje, że centrala prawdy była w ruchu epifanicznym, bo problemy zaczęły się w centrali ruchu prawdy w domu biblijnym brata Johnsona, no i ogarnęło cały ówczesny ruch, dotykając każdego w mniejszym lub większym stopniu. Więc to też była równoległość wtedy trafna. No dzisiaj nie jest nam nieprzydatna, prawda? Bo w ogóle i ani te daty nie bardzo wskazują, że dzisiaj mamy jakąkolwiek równoległość, ani trudno mówić tutaj o centralach jakichś ruchu, prawda, prawdy. No ale wtedy była to rzecz właściwa. Trzecia równoległość. Obydwa przysiewania, czyli to paruzyjne i to epifaniczne, zostały rozpoczęte przez osobistych sekretarzy braci posłanników. Brata Russella, a później brata Johnsona. Wiemy, że tym osobistym sekretarzem brata Russella był człowiek o nazwisku Williamson, a brata Johnsona, człowiek o nazwisku polsko brzmiącym Zieliński. Później do tego Williamsona dołączyli dwaj wybitni pielgrzymi, McFile i Henninges. Ten drugi Henninges był przy okazji przedstawicielem brata Russella na Australię. A w Paruzji, a w Epifanii do Zielińskiego dołączyli Caker i Shuttleworth. I znowu ten drugi był przedstawicielem na Anglię, brata Johnsona. Czyli też tutaj też problem prawidłowości. Sekretarze zaczęli te, ich osobiście sekretarze rozpoczęli te przesiewania, potem wybitni pielgrzymi się dołączali i w każdym z tych pielgrzymów był jeden przedstawiciel na inny kraj, który dołączył się do tegoż przesiewania. I znowu to tyle, prawda? Tyle tejże prawidłowości, więcej nie będę jej komentował, no bo nie ma tutaj dla nas nic w tej chwili na obecnym czasie do ciekawego do podkreślania. Czwarte przesiewanie. Korzeniem zła na początku każdego z tych przesiewań było zamiłowanie do mamony, pieniędzy, stanowisk, władzy i samego siebie. Tak Badżoli to podsumował. Przytoczył werset z 1 Tymoteusza 6 rozdziału. Od 7 do 11. 1 Tymoteusz 6, 7 do 11. Albowiem nic nie przynieśliśmy na ten świat, także i wynieść nic nie możemy. Ale mając żywność i odzienie, na tym przestawać mamy. Bo którzy chcą być bogatymi, wpadają w pokuszenie i w sidło i wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc pobłądzili od wiary i poprzewijali się wieloma boleściami. Ale Ty, człowiecze Boży, przed tymi rzeczami uciekaj, ja tak tutaj niektóre czytam wersety inaczej, prawda, bo mam już tu zmieniane, żeby lepiej to brzmiało. Przed tymi rzeczami uciekaj, ścigaj zaś sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, cichość. Tutaj szczególnie jest czasami znowu ścigaj, bardzo, bo tak to nie jest w oryginale. Ścigaj zaś sprawiedliwość. Wiem, że to trochę dziwacznie brzmi po polsku ścigać sprawiedliwość, pobożność, wiarę, ale domyślamy się, co chodzi ścigać. Ściganie to znaczy, że się uparcie trzymamy jakiegoś celu i gonimy, on nam ucieka, a my za nim pędzimy. To taka jest ta idea, prawda? I angielski ma też takie słowo ścigać w tym znaczeniu z wielkim oddaniem, za czymś podążać. Często mówi się w angielskim na przykład o ściganiu kariery. Bo niektórzy ludzie bardzo, prawda, poświęcają dużo czasu tejże karierze. Niektórzy mówią, że się ożenili z pracą i oni pracują na okrągło, nawet jak są w domu, to pracują, bo myślą, biorą na komputer tą pracę i każdy z nich są po telefonem. To są niewolnikami swojej pracy, w ogóle nie mają życia osobistego, a jak mają, to ono cierpi i ewentualnie rodzina, jeżeli taką mają, bo ścigają karierę zawodową. Tutaj w oryginale właśnie jest powiedziane, żeby te sprawy materialne, doczesne postawić na drugim planie, a ścigać sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i cichość. Obydwaj sekretarze cieszyli się wielkim szacunkiem i uznaniem braci. Przypominam, że jesteśmy w czwartej równoległości, która brzmi: korzeniem zła na początku tych przesiewań było zamiłowanie do mamony, pieniędzy, stanowisk, władzy, samego siebie. Różnych rzeczy, które ten świat ma do zaoferowania i które lud Boży chciałby korzystać. Zauważmy na szerokość tych zjawisk, prawda? Nie chodzi tylko o pieniądze jako takie. Mamy także stanowiska, władzę, samego siebie, czyli różnego rodzaju niedoskonałości ludzkiej natury, która chciałaby mieć dużo pieniędzy, dużo domów, dużo stanowisk, dużo władzy, dużo szacunku, respektu, uznania i cokolwiek innego, prawda? No bo ludzka natura taka już jest w swojej niedoskonałości. Obydwaj sekretarze cieszyli się wielkim szacunkiem i uznaniem braci. Ten pierwszy, czyli Williamson, w czasie podróży pielgrzymskiej po Europie był nazywany złotoustym oratorem Ameryki. Jak nie umiał pięknie przemawiać. Tak jak mówił, że porywał publiczność swoim stylem mówienia. No i pewnie przy okazji prawdą, ale pewnie bardziej był to styl mówienia, bo jak Bartelson zauważyliście, niektórzy nawet jak nie mają za bardzo wiele do powiedzenia, potrafią tak ładnie powiedzieć, że się miło słucha. A inni, chociaż mają więcej do coś do powiedzenia, ale styl przekazania jest już gorszy i już to tutaj na tym się traci. Najlepiej w połączeniu jednego z drugim, ale trudno tam łączyć czasami. Sekretarz Bartosz Johnsona również był poważany w Ameryce i w Europie, gdzie także jeździł z wykładami i je głosi. Ta popularność, stanowiska i szacunek, którzy braci im okazywali, który był poniekąd słuszny. No bo jeżeli ktoś odpowiednio pełni służbę, to odpowiednio do tego powinien się cieszyć odpowiednim szacunkiem. To jest aboskie prawo, jak Bóg stworzył Logosa, czy stworzył później Lucyfera, no to każdy z nich miał odpowiedni szacunek, który mu się należał, jaki Bóg przewidział dla niego i to nie było rzeczą niewłaściwą, albo on się szacunkiem, jaki Bóg przewidział dla niego, cieszył. No ale jest pewien zawsze problem, który występował właśnie także u Lucyfera. Jeżeli ktoś ma pewną popularność, stanowiska i szacunek i zaczyna mu się to bardzo podobać, cieszy się tym szacunkiem, uznaniem, które otrzymuje, to w końcu pragnie go jak to więcej i więcej, tak jak Lucyfer, prawda? Miał odpowiednie uznanie, że tu czytamy taką broszurę o upadku Lucyferze, dokładnie tam pisze, prawda? Że w sercu swoim już myślał o tym szacunku, który mu się należał, który odbiera, sobie pomyślał, jak to miło, błogo, jak tak szanują mnie inni ci pode mną. No i chciałby jeszcze więcej i więcej, aż pomyślał sobie, że zrzuca się z Bogiem, bo wtedy będzie miał tego szacunku więcej niż Bóg dla niego przewidział. Więc no, tak samo było z tymi dwoma sekretarzami. Tak im się to podobało, że pragnęli tego coraz więcej i bardziej. Więcej niż to przysługiwało ich urzędom, jakie pełnili. Więcej niż im się należało za ich zasługi na polu prawdy. W końcu uderzyło im to do głowy i ostatecznie doprowadziło do upadku. Zaczęli wprowadzać swoje własne zarządzenia, sprzeczne z wolą posłanników. Gdy Johnson był na przykład chory i musiał w łóżku spędzić w pokoju jakiś czas, to jego sekretarz Zieliński pozmieniał zasady obowiązujące w domu biblijnym. Inne zasady, śniadaniowe, obiadowe, godziny różnych tam, sprzątań, nie sprzątań, no, bo bardzo są chory, to można wykorzystać się w wykazać. Ten sam Zieliński dał też się nabrać fałszywemu bratu, który się pojawił w gronie ludu Bożego i który się podawał za jednego z bajecznie bogatych Rothschildów, taka bogata żydowska rodzina milionerów. On nie miał dzieci, tak twierdził. Był tym Rothschildem bogatym, nie miał dzieci i chciał adoptować jakiegoś brata młodszego wiekiem od siebie, któremu mógłby tą fortunę zapisać, bo komu ja to wszystko zapiszę? No i oczywiście Zieliński się od razu skusił na tą adopcję. Zaczął się chwalić braćmi, że ma kupę pieniędzy teraz, że jest niezależny, że nie musi się nikogo słuchać i że Pan obficie mu pobłogosławił. Jest to charakterystyczny element chwalenia się sobą i pozorami błogosławień od Pana, prawda? Co przez jakiś czas, dopóki próba nie dobiegnie końca, rzeczywiście może sprawiać wrażenie, że Pan błogosławi, no bo proszę bardzo, taka fortuna mu się trafiła. Od tej pory, kiedy został adaptowany przez tego fałszywego brata bogatego Rothschilda, zaczął zaniedbywać swoje obowiązki w domu biblijnym, które pełnił, opuszczał dom biblijny bez zapowiedzi i bez zgody, po prostu stał się już niezależny. No i jego koniec był przykry. Tyle rozległość czwarta, piąta. Niemoralność i wynikająca z niej konieczność powstania specjalnego ślubu. Tak to może nas trochę dziwić, prawda? Moją żonę dziwiło, czy to zarazę moją żonę, bo ona mówi, jaka to niemoralność, jak to bracia mogli być? Niemoralność. To prawda, oni pisze niemoralność od domu biblijnego przez pielgrzymów w dół do końca braci. Zdawałoby się, no dzisiaj to jeszcze nie ma chociaż nowych stworzeń, a dawnymi czasy nowe stworzenia. Niemoralność, począwszy od domu biblijnego przez pielgrzymów w dół aż do końca, no jedyne szczegóły tej niemoralności, jakie Bradzioli mówi, wiadomo, że w wykładach publicznych nie będzie cytował żadnych przykładów mocnych. I tak niektóre podał, chociażby o tym Zielińskim, o tej jego adopcji podał Bradzioli, ja to nie wiem, powtarzam za nim, prawda? O tej niemoralności tylko powiedział o licznych rozwodach między braćmi i ponownych związkach małżeńskich, jakie bracia między sobą zawierali. Nazwał to wymianą żon. Po prostu bracia byli, ten miał żonę, on się ze swoją żoną zrobił, inny bracia był ze swoją, ja wziąłem jego, on wziął moją żonę. Wiadomo o tym, że pierwsza osoba, która się wyjdzie za mąż, to pewnie jak grzech, prawda? Z tym innego punktu widzenia, to zdarza się to z małżonką. Jeżeli już chcieli się rozwieść, to już mogli się rozwieść, ale żadne z nich nie powinno wstępować w nowy związek. A ktoś pierwszy musiał wstąpić. Chyba, że się umówili, że jednego dnia o jednej godzinie wezmą ślub i wtedy będzie miał Bóg problem, kogo obciążyć, to był pierwszy. No nie wiem, tak mówię, pół żartem, pół serio, prawda? Ale nazwał to niemoralnością i to była rzecz, która typowa była dla Palaudzi i była typowa także z epifani w roku 48. W Palaudzi z tego powodu powstał specjalny ślub, a w epifani odpowiednikiem specjalnego ślubu były zasady, jakie Bradzioli podał, rządzące organizowaniem konwencji, zebrań domowych i takich i zamiejscowych przy tworzeniu nowych zborów. Więcej szczegółów o tej niemoralności nie ma, nie mogę powiedzieć, to akurat też ta równoległość, która niekoniecznie musi występować zawsze. Ta niemoralność jest, no nie tak, że ona wraca z falami, że jest niemoralność przy okazji przesiewania, a przesiewanie się kończy, wszyscy jesteśmy bardzo moralni, to występuje. Zawsze ludowi Bożemu to grozi. Być może przy przesiewaniach niektórych to się nasilało. Prawda? Także nie jest to znowu taka specjalna równoległość, która by była charakterystyczna dla pewnego tylko okresu czasu. Szósta równoległość. To właśnie to całe przesiewanie piąte się nazywało szemrzące zaprzeczanie. Zaprzeczanie temu, co posłannicy podawali i głosili. Zieliński zaczął szemrać niemal przeciwko każdemu zarządzeniu funkcjonowania domu biblijnego i jego pracy. Chcąc wprowadzać swoje własne, lepsze metody. Potem to zaprzeczanie przeszło na sprawy interpretacji Biblii i często miało miejsce przy stole, gdy była czytana manna. Bardzo czytał manę przy stole z domownikami, omawiał wersety, zadawał pytania, no i wiadomo, była dyskusja. Twoja też czasami pół godziny, godzinę, a jej się może przedłużało. I dalej w czasie tych czytania manny i komentowania manny i tekstów manny, Zieliński często się sprzeciwiał interpretacji, jaką podawał Bardzo przy stole, przy innych domownikach biblijnych, mówiąc, że Bardzo źle stosuje ten czy inny werset. Pewnego razu nawet zaczął sprzeczkę z Bartem Johnsonem, członkiem gwiezdnym, na temat rozumienia okupu. I nazwa Bata Johnsona ignorantem. Nie rozumie w ogóle, na czym polega on. To też to zaprzeczanie tym, co dwaj posłannicy podawali. To było szósta rozdolność. Siódma, i jej poświęcimy więcej trochę czasu z wieloma cytatami brata Russella, ponieważ ta siódma jest typowa dla każdego okresu czasu, ale na pewno wzmaga się przy przesiewaniach i to przy każdym. Nie tam, że jak przy piątym czy przez któryś innym, bo to jest typowe zawsze. Bo wiemy o tym, że przesiewanie to mamy dwie strony. Jest strona prawdy, jest strona błędu. I ten konflikt między prawdą i błędem zawsze wyzwala to, co brat Jolly zawarł w siódmej równoległości. Ona była typowa wtedy, ona jest typowa zawsze, jej się warto przyjrzeć. A to tylko jedno słowo, obmawianie. Obmawianie to kolejna wspólna cecha obydwu okresów i czasów przesiewań. Russella oskarżono o to, że trzyma na kolanach pewną siostrę. Na to ten odpowiedział, że jeżeli to jest prawda, że trzyma na kolanach pewną siostrę, to on jest gotowy ustąpić z urzędu, jeżeli to jest prawda. Zaczął kolejno pytać w domu biblijnym każdego, co wie na ten temat i skąd wie na ten temat. Tak po kolei. No, zebrał ich i po kolei. Co ty wiesz, co wiesz? No i każdy tam coś mówił, że słyszał, ale słyszał tylko. No i w końcu doszło do tego, kto to widział i kto zaczął, to oczywiście ten Williamson, prawda, jego osobisty sekretarz. Jak doszło do sekretarza, to się okazało, że sekretarz Williamson, podglądając przez dziurkę od klucza, zauważył Russella, który trzymał na kolanach pewną siostrę. Gdy on go do Russell zaczął pytać, co dokładnie przez tą dziurkę widziałeś? No to mówi, że widziałem, jak siedzieliście przy biurku blisko siebie. No a siedziała na moich kolanach? No tego nie widziałem, ale tak mi się zdawało, bo blisko siedzieliście siebie przy tym biurku. No to wtedy, prawda, Russell mu powiedział, nieważne co ci się wydaje, można mówić, co widziałeś, a nie co ci się wydaje. Nie interpretować tego, prawda, tylko fakty, które miały miejsce. Czyli przyzna się w końcu pod tymi pytaniami, że miał wrażenie, że siedziała na jego kolanach. Natomiast Zieliński metodą częstego podsłuchiwania, a to lubi podsłuchiwać, i to w czasie, gdy powinien być zajęty innymi obowiązkami w domu biblijnym, doprowadził do wybuchu skandalu przeciwko bratu Johnsonowi. Szczegółów nie znamy. Nie jest pod jestem podane, co on tam wymyślił przeciwko bratu Johnsonowi. Ale znowu, brat Johnson zebrał zbór cały, bo to było zboże Filadelfii i macierzyste zboże, i przed całym zborem publicznie zaczął pytać, co kto na ten temat wie, mówiąc, że właśnie taki skandal, takie plotki wchodzą na jego temat i on po prostu, nie każdy, kto coś na temat wie, wystąpi i powie, co wie. No i znowu, przez dochodzenie doszło do autora tego skandalu, który okazał się w wyniku konkretnych pytań wymyślony, nieprawdziwy i w ten sposób wygasił to brat Johnson, ale że nie podaje szczegółów, może dlatego, że była to sprawa bardzo wtedy bliska, prawda, i nie wiem, czy chciał, ja nie wiem do tej pory, co to były za, no ale może nieważne, co to było, prawda, ważne, że było, że coś tam posłuchał, coś wymyślił, coś źle usłyszał, trochę zmienił, trochę nakręcił, jak to czym bywa, prawda, przeinaczył i coś stworzył nowego, jakąś historię. Na uwagę zasługuje tu stanowisko zajęte w tych przypadkach przez obydwu braci pospodników. Jakie stanowisko? Od razu jawnie i publicznie podjęli te zarzuty, zebrali odnośnie braci, którzy byli tym zainteresowani, czy dom biblijny, czy zbór Filadelfii, tam gdzie krążyły te informacje, i zapytali o dowody. Gotowi ustąpić, ponieść konsekwencje, jeżeli były to uzasadnione oskarżenia, prawdziwe oskarżenia. I Carcons później autora tychże oskarżeń, gdy okazało się, że były one bezpodstawne. To jest dobry przykład dla nas wszystkich do naśladowania. Jak coś na nasz temat mówią, należy poprosić o dowody. Powiedz, co kto wy wiecie. Mówicie różnego rodzaju rzeczy, co na ten temat wiecie. A jeżeli to jest prawda, jeżeli wiecie, no to poniosę tego konsekwencje. Albo sprawa ma być, prawda, wyjaśniona. Najgorzej, jak się nic nie robi, tylko to tak krąży i butwieje. Wymyślanie i rozpowszechnianie oraz zachęcanie do jakiegokolwiek skandalu, czyli tworzenie nieprawdziwej historii obliczonej na wzbudzenie przeciwko komuś potępienia, szoku z powodu czegoś domniemanego, złego czy niemoralnego postępowania, jest bardzo niebezpieczne. Ci, którzy tak robią, że narażają się sami na wielkie niebezpieczeństwo. Dlaczego? No, brat Jolly wskazał na jedną rzecz, a ja od brata, ten brat z Katowic, który do Niemiec wyjechał, już nie żyje, jak on się nazywał. Był przedstawicielem na Niemcy wcześniej i potem zmarł. W Katowicach mieszkał, Polak. Nie, Neumann nie był przedstawicielem, no zapomniałem. No nieważne, może mi się przypomnieć. Brat Katowic, który emigrował do Niemiec,
bo chyba... Żona jeszcze jego żyje, tak?
A żona jego żyje do dzisiaj. Właśnie, a żona jego żyje, na konwencję przyjeżdża. I czasami się zeznajesz. Maszczyk. Maszczyk. Co prawda ja nie słyszałem wykładu brata Maszczyka osobiście, prawda, no bo to były jakby chyba nie moje czasy, albo nawet jak były, no to jeszcze w Katowicach były, to tam nie jeździłem, ale słyszałem nagranie. I on to, także jedną myśl z tym błotem biorę od brata Jolego, a drugą błotem od brata Maszczyka. Brat Jolly w swoim temacie pokazują, że ci, którzy rzucają błotem na innych, to sami tracą pod nogami grunt. jest bardzo zobaczmy, jak to się natura potwierdza, bo jeżeli ktoś bierze błoto i rzuca w innego, no to bierze to błoto, to ziemię pod siebie, no bo tam koło siebie. Jak dużo tego błota bierze, to dół sobie wykopie i sam się obniża, prawda? A Wadmaszczyk znowu w swoim wykładzie powiedział, że ci, którzy błotem rzucają w innych, to najpierw, zanim rzucą, muszą się sami pobrudzić, bo musi to błoto wziąć do ręki. Więc widzicie, piękna analogia, prawda? Ci, którzy rzucają błotem, sami tracą grunt pod nogami, bo chodzą sobie dołek sami i się obniżają, a druga rzecz, że zanim na kogoś rzucimy błotem, musimy się sami pobrudzić, dotykając tegoż właśnie błota. I teraz podam dwa fragmenty brata Russella ze Strażnicy. Pierwszy pochodzi z artykułu pod tytułem Spodzony w Boga nie może grzeszyć. No podam reprint 46.16, bo teraz te reprinty po polsku są coraz więcej dostępne w internecie, więc można sobie ewentualnie, jakby był on już po polsku dostępny, to można całość poczytać, bo ja tego wybieram pewne fragmenty, chociaż będą to spore fragmenty. Spodzony z Boga nie może grzeszyć, reprint 46.16. Jeśli nowe stworzenie jest niewierne w znaczeniu zgadzania się na grzech, wówczas nowe stworzenie przestaje istnieć. Nie ma już nowego stworzenia. To są bardzo cenne uwagi. Założyłem taką rzecz, że jeśli chodzi o moralną stronę naszego życia, to Brad Russell jest cenniejszy niż Brad Johnson. Może dlatego, że Brad Johnson nie próbował już powtarzać tych rzeczy, które podawał Brad Russell, ale u Brata Russella możemy znaleźć tak pięknie napisane no samą dziesiątkę. Natomiast Brad Johnson jest piękny od głębokich rzeczy Starego Testamentu. Być może to właśnie to w sumie, ale się komponuje. Mamy prawdę parauzyjno-epifaniczną. Nie mamy prawdy parauzyjnej lub epifanicznej do wyboru, tak jak mają ci, którzy nie uznają jednego ze słów. Najczęściej Brata Johnsona. Mamy jedno i drugie. I możemy szukać wsparcia, pomocy i posilenia tu lub tu, zależnie co potrzebujemy w danym chwili. Zatem od początku. Jeśli nowe stworzenie jest niewierne w znaczeniu zgadzania się na grzech, wówczas nowe stworzenie przestaje istnieć. Nie ma już nowego stworzenia. To, że w tej chwili nie ma nowych stworzeń wśród nas, niczego nie zmienia, prawda? To nie ma już nowego umysłu, woli, serca, może samego godnego lub też obozowca pisani. To tam, gdzie jest mowa o nowym stworzeniu, to rozumiemy nas także, prawda? Jako od naszych nowych umysłów, woli i sercu. Ale nowe stworzenie może spać i w ten sposób wpaść w sidła. Na przykład może być sługa, to zwany tego przykładek. Piękny przykład pokazania różnicy między grzechem świadomym, a nieświadomym. Może być na przykład sługa, który w sercu jest wierny swojemu Panu. Także nie chciałby spiskować ze złodziejami, by ci weszli do domu. Jeśli jednak sługa ten nie dbałby o zamki w drzwiach i z powodu jego niedbałości złodziej włamałby się do domu, jest on niewierny. No bo trudno nazwać takiego sługę wiernym. Jest on niewierny i w tym zakresie jest przestępcą. Swoich obowiązków, pilnowania, zamykania drzwi, zamków i tak dalej nie dopełni. Gdyby jednak spiskował z rabusiami, złodziejami i otworzył drzwi, by ich wpuścić, nie byłby już sługą. Nie byłby już członkiem tego domu, lecz wrogiem. Sam byłby złodziejem. Zobaczmy na piękny opis taki, prawda? Że to jest właśnie grzech. Grzech świadomy i grzech nieświadomy. Grzech nieświadomy przez niepilnowanie się, przez tolerowanie czegoś, prawda? Ale w sercu jeszcze nie zadamy naszego Pana. Ale jak już spiskujemy z przeciwnikami, ze złodziejami, no to już nie jest sługa. To dalej nie jest wysługa, to jest złodziej, który musi być natychmiast usunięty i mocno ukarany. Natomiast ten, który nie wypełnia swoje obowiązki, można tylko na niego trochę pokrzyczeć, prawda? Nie dać mu kolacji, obniżyć mu premię, pensji nie wypłacić albo je z niej zmniejszyć, ale to jeszcze wciąż nazywamy go sługa, najwyżej sługa nie najlepszy. Ciąg dalszy cytatu. Jeśli więc nowe stworzenie pobłaża, to znowu, czasami w angielskim mamy słowa, które trudno oddać na polski jednym słowem, dlatego na przykład tu miałem też takie słowo. I oddałem to aż trzema różnymi słowami, każdy sobie może wybrać, które chce, ale to jest jedno znaczenie, ale właśnie, jeśli więc nowe stworzenie pobłaża, albo inaczej to można przetłumaczyć, toleruje, a jeszcze inaczej, patrzy przez palce na grzech, czyli jeśli nowe stworzenie pobłaża grzechowi, toleruje grzech, albo patrzy przez palce na ten grzech, dba o ciało i oczekuje okazji wejścia w kontakt z grzesznymi rzeczami, w takim przypadku nowe stworzenie przestało być nowym stworzeniem. Jest ono starym stworzeniem, jedynie udającym i nie ma dla niego żadnej nadziei w przyszłości. Zaszło poza zasięg nadziei. Jeśli jednak było ono niedbałe i złodzieje, zagadka bo tu się dodaje, złodziejami nazywamy grzeszne skłonności, i złodzieje podstępnie zajęli je rozmową, a jeden z nich nakłania je do pozostawienia drzwi otwartymi do rozmowy, podczas gdy drugi wchodzi do domu w inny sposób i tak się włamuje, jest ono winne na tyle, że w ogóle miało społeczność z jakimkolwiek z tych wpływów. Nie ma ona prawa mieć cokolwiek wspólnego z grzechem. Nie ma prawa mieć jakiejkolwiek społeczności z grzesznymi rzeczami. nie powinno mieć nic do czynienia z niepożytecznymi uczynkami ciemności, ani w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa pozostawać z nimi w harmonii, lecz powinno odwrócić się od nich jak od wroga. Nie mamy prawa utrzymywać jakiejkolwiek społeczności, czy też żywić sympatii do tego, co Pan domu zabronił. Panem naszego domu jest Chrystus, a Jego wola i władza powinny być szanowane. Nie tylko w zewnętrznej literze widocznych starań o bezpieczeństwo domu, lecz w pełnym zakresie otwierania i traktowania jako wrogów wszystkiego, co nie pozostaje z nim w zgodzie. Im mocniej utrwalimy te myśli w naszym umyśle, tym większa będzie siła wspierająca naszą nową wolę w otwieraniu grzechów. Jeszcze jeden paragraf tego samego cytatu. Według Pisma Świętego, a także według naszego doświadczenia oraz wielu innych, które znamy, wszelki grzech dotykający nowego stworzenia przychodzi bardzo podstępnie i z reguły w jakiś delikatny sposób. Zewnętrzny atak, jak rzucanie kamieniami, nigdy nie jest podejmowany. Przed takim atakiem szybko zamyka się drzwi. Przychodzą natomiast grzechy ładnie wypowiadane, grzechy ładnego języka, grzechy, które wydają się być czymś dobrym. Wracając do ilustracji psa, gdy czujemy, że jest jakaś prowokacja do spuszczenia łańcucha, tak by pies mógł zrobić użytek ze swych zębów, gdy jest ktoś, kto powinien być pogryziony, to właśnie wtedy otwieramy się na niebezpieczeństwo. Wolno uczymy się pełnego zrozumienia faktu, że pies nie powinien nikogo gryźć. Nie powinien gryźć ani przyjaciół, ani wrogów rodziny. Cały czas powinien być na łańcuchu. A teraz o tym, ile pies powinien szczekać. Łatwo się zorientujecie, co to oznacza. Jest to mówienie źle. Jeśli pies ciągle szczeka, będzie denerwował nie tylko rodzinę, lecz także sąsiadów, przyjaciół, a nawet wrogów. Nowe stworzenie nie ma prawa na to pozwalać. Jego język może wypowiadać tylko i wyłącznie to, co jest dobre. Jest to absolutny nakaz. Nie mówcie źle o nikim, nie tylko o nikim w kościele, lecz o nikim poza kościołem. Tak, brat Russell ten cytat zakończył. A jeszcze teraz mam drugi cytat z artykułu Taktyka Wielkiego Nieprzyjaciela. Reprim, podam numer, gdyby ktoś się dokopał, już trzeba sobie poczytać, 5147. Z artykułu Taktyka Wielkiego Nieprzyjaciela, czyli szatana. W miarę jak zbliżamy się do końca żniwa, ona bardzo właśnie dotyczy sytuacji, bardziej tego, co towarzyszy przesiewaniu. W miarę jak zbliżamy się do końca żniwa, nie powinno nas dziwić, że wielki nieprzyjaciel staje się coraz bardziej natarczywy w swoich atakach. Sprzeciwianie się boskiemu planowi wszędzie się wzmaga. Obelgi i opatrzne przedstawianie rzeczy w celu szkodzenia prawdzie, której służymy, czynione są tak bezwstydnie, że dla wielu zdają się mieć pewną miarę prawdy. Gdzie szatan nie może szkodzić prawdzie przez logikę, Pismo Święte lub zdrowy rozsądek, tam stara się szkodzić przez rzucanie obelg na tych, którzy stają po stronie prawdy. A im większa jest gorliwość i praca słów prawdy, tym większa jest jego opozycja przeciwko nim. Ta opozycja jest dla nich próbą wiary i wytrwałości. Ona próbuje także ich wierność ku Bogu, prawdzie i braciom. Staje się też próbą miłości braterskiej dla domowników wiary oraz dokonuje dzieła przesiewania, oddzielania. Gdyż was doświadcza Pan Bóg wasz w Piątej Mojżeszowej, tutaj jest ten cytat. Te same ataki dostarczają szczególnych prób dla kościoła nominalnego, tak dla pszenicy, jak i dla konkoru. One dają okazję do ujawniania złości, nienawiści, zazdrości, sporów, złych posądzeń i złych mów. Tym sposobem wielu bywa próbowanych, ujawniając swoje zamiłowanie do niesprawiedliwości. Z owoców ich poznacie je. Cytat Mateusza 7,20. Klasy ostu i cierni nie są latoraślami winnego krzewu. Bez względu na to, jak blisko mają styczność z rzeczami religijnymi, nie przynoszą właściwego pożytku latoroślom winnym, lecz przeciwnie, szkodzą ludowi Bożemu. Jad brzmieli pod wargami ich. Cytat Rzymian 3,13. Niektórzy z nich mają na tyle bezwstydnej odwagi, że głoszą kłamstwa. Natomiast inni lubują się w tych kłamstwach i są na tyle źli, że je rozpowszechniają. Zajaśnienie Dnia Pańskiego objawi ostatecznie prawdziwy stan rzeczy. Jedni doznają hańby i zgardy, podczas gdy inni świecić się będą jak gwiazdy na wieki wieczne. Wszyscy mający Ducha Bożego, Ducha pokory, łagodności, cierpliwości, braterskiej uprzejmości i miłości będą także doświadczani pod tym samym względem. Wola Boża względem nich jest, aby w miarę prób i pokus pomnażali się i rozwijali w sobie różne łaski i owoce Ducha. W taki sposób stają się oni coraz bardziej przypodobani obrazowi miłego Syna Bożego, a doświadczenia zapomagają im w należytym przygotowaniu się do Królestwa. Tyle cytat brata Russella, dosyć długi, z dwóch różnych miejsc jego strażni. Jakże trafne są słowa Jakuba w obliczu powyższych cytatów z 4 rozdziału. Same te słowa Jakuba, ale jak się taki ma podbudowę jakichś artykułów brata Russella czy Johnsona, to wtedy jak się czyta te wersety biblijne, one stają się głębsze. Jakub 4 rozdział, 11 i 12 na początek. Nie obmawiajcie jedni drugi bracia. Kto obmawia brata i sądzi brata swego, obmawia zakon i sądzi zakon. A jeśli sądzisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić, ale ty kto jesteś, co sądzisz drugiego? I 16-17. Ale teraz chełpicie się w samochwalstwach waszych. Wszelkie takie chełpienie się jest złe. Przeto kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. To jest to, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to tak na aludia do tego sługi, prawda, który spiskuje ze złodziejami. Przecież umie nie spiskować ze złodziejami, mógłby nie spiskować ze złodziejami, żeby je wpuszczać, ale on chce spiskować. To nie jest tylko zaniedbanie, że zapomniał, bo był zmęczony i nie dopilnował zamknięcia drzwi i z tego powodu stało się nieszczęście. Ósma rozległość, też ciekawa, też zawsze obecna, niekoniecznie przy przesiewaniach, zawsze i wszędzie, ale przy przesiewaniach się najbardziej uaktywnia, bo wtedy te problemy stają się bardziej intensywne i widoczne. A to ósma rozległość nazywa się czczenie aniołów, brak własnego zdania. Nic lepiej nie od tego, co powiedział sam brat Jody, to tylko jest jeden paragraf, więc cały paragraf poczytam, bo lepiej bym tego nie potrafił powiedzieć o tymi słowami. Brat Jody trafił z dziesiątkę z dziesiątek, gdy o tym czczeniu aniołów, braku własnego zdania, w obliczu właśnie przesiewań podał jako jedną z rozległości po numerze 8. Bierne, bezwolne czczenie aniołów, innymi słowy, brak osobistego potwierdzania, sprawdzania, analizowania i udowadniania spraw. W przesiewaniu 1908-11 wielu po prostu uznawało z szacunkiem pewne osoby i szło za wodzem, bez względu na to, kim ten wódz był. Owce Pana słuchają tylko Jego głosu, one Go sprawdzają. One wiedzą, że jest to Jego głos, bez względu na to, przez jakiego pasterza On Go posyła. Jednak wielu wtedy, tak jak i teraz, szło razem ze swoimi mężami lub na odwrót, albo rodziny czy krewni trzymali się razem, jak w przypadku dwóch prywatnych sekretarzy oraz ich żon i krewnych. Albo trzymali się tych, którzy przeprowadzili ich do prawdy i karmili ich nią. Albo trzymali się swych ulubionych starszych lub pielgrzymów, bez względu na to, gdzie była prawda. Albo trzymali się posłannika Paruzji lub Epifanii, sądząc, że tak będzie bezpiecznie, niekiedy motywowani duchem strachu, który nie jest duchem Pana. Jakże często nasz poprzedni pastor, Rusel, podkreślał, nie możecie wejść do królestwa trzymając się mego fraka. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. No to Joli po mistrzowsku oddał wszystko to, co jest istotne. Warto powtórzyć trzy najważniejsze elementy z jego cytatu. Punkt pierwszy. Brak osobistego potwierdzania, sprawdzania, analizowania i udowadniania spraw. I ten brak często występuje. Bracia nie chcą wnikać w rzeczy, no to nie jego sprawa. To nie jego problem. Jest niby dzieckiem Bożym, ale to niby nie jego problem. Przecież jest dzieckiem Bożym, ma bronić prawdy. Ale to niego to nie interesuje. Potem druga rzecz. Uznawanie szacunkiem pewne osoby i pójście za nim bez względu na to, kim ten ktoś jest. Albo, to ten sam punkt mówię, bo to jest rzucone po całym paragrafie, trzymanie się swoich ulubionych starszych lub pielgrzymów bez względu na to, gdzie jest prawda. Albo trzymanie się posłannika Paruzy lub Epifanii. Zauważmy nawet, że brat Johnny krytykuje tych, którzy trzymali się brata Lucera i Johnsona. Dla samego trzymania się, bo to jest bezpieczne, prawda? Sądząc, że tak będzie bezpiecznie. No bo brat Lucer i brat Johnson, oni nie błądzą, oni się nie mylą. I oni się ich trzymali, tych, którzy naprawdę nie błądzili i przegrali. Bo on nie ma własnego rozwoju wtedy. I zaraz właśnie co tutaj jeszcze trzecią rzecz dodaje, że oni się trzymali brata Lucera lub Johnsona, tych posłanników, niekiedy motywowani duchem strachu, który nie jest duchem Pana. Strach. Bali się. I z tego powodu też przegrzewali. Jest to rzecz, która występuje. Gdy są różnego rodzaju problemy w ludzie Bożym, te rzeczy, które on tutaj wymienił, te trzy, zawsze się powtarzają. I to ogromna większość upada na tym punkcie. Brak osobistego zdania, nie chcą mieć zdania, nie interesują się tym, o co to chodzi, to nie jest ich sprawa. To mi bardziej powiedział, że wolą niczym nie wiedzieć, bo wtedy lepiej śpi. To dobrze spać, no. Jak to jest ważniejsze niż obrona prawdy, to trudno. Dziewiąta równoległość. Zachwalanie samego siebie. W obydwu okresach przesiewacze wychwalali swoje cnoty. Pozowali jako zbyt święci, by robić pewne rzeczy, które przypisywali braciom posłannikom, że ci je robią. Ubolewali nad utratą prawdy i ducha pańskiego przez brata Russella i przez brata Johnsona. Modlili się nawet za nimi, by Pan przywrócił im duchowe zdrowie, między sobą i do innych mówili, on, Bart Russell, Bart Johnson, potrzebuje naszych modlitw. I wymieniali porozumiewawcze spojrzenie między sobą, jako w jakim przykrym stanie znalazł się Bart Russell czy Bart Johnson. Zamiast tego powinni pamiętać o słowach naszego Pana, bo Joy też sobie to przytacza, to też jest bardzo dobry werset biblijny, Mateusz 5, 23 i 24. Powinni pamiętać o słowach naszego Pana z Mateusza 5, 23 i 24. A tak, jeśli byś ofiarował dar swój na ołtarzu, a tam byś wspomniał albo przypomniał sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, odejdź, pierwej najpierw pojednaj się z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj dar twój. Joli zauważa, że modlitwy i służba tych, którzy w jakikolwiek sposób szkodzą innym z ludu Pana, nie są przez Pana przyjmowane. Obmawianie innych to jest szkodzenie innym. To jest okradanie ich z dobrego imienia, a gdyby udało im się całkowicie zadać czy komuś dobre imię, to oni ich zamordowali. Prawda? Tak, to jest to biblijna prawnie, czyli biblijne morderstwo. Złodzieje i morderstwa właśnie postępują. I tutaj Joli mówi, że jeżeli oni tak właśnie obmawiali, a pozowali, prawda, jako święci, prawda, że użelali się publicznie nad tym, jak to dla ducha męskiego brakuje tej stronie przeciwnej, a i niby się zarosono chcieli modlić, że się modlili, prawda, to brat Joli mówi, że ich modlitwy i ich służba, cokolwiek by robili, nie jest przez Pana przyjmowana. Według zasadów Mateusza. Bo jeżeli ktoś narusza zasady sprawiedliwości wobec bliźniego, to nie ma prawa iść do ołtarza. Jeśli byś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś przypomniał sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, i brat chyba Rusa pisze w nawiasie w komentarzu, bo coś ty mu zawiniłeś, nie on tobie, tylko ty jemu zawiniłeś, przypomniałeś sobie, że pogwałciłeś pewne rzeczy, zasady sprawiedliwości wobec niego, to nie kontynuuj swojego ofiarowania do ołtarza. Masz zostawić ten dar przed ołtarzem, przerwać sferę ofiarowania, poświęcenia się Bogu, odejść i pojednać się najpierw z bratem, wyrównać sprawę sprawiedliwości. Bo jeżeli ktoś gwałci sprawiedliwość, to nie może wejść w sferę miłości. Pamiętamy, że miłość co robi? Przelewa ten puchar, tę szlankę ponad miarę. Sprawiedliwość wypełnia ją do miary, a miłość ją przekracza. Już kiedyś mówiliśmy, prawda, że rzeczą niemożliwą, aby kieliszek, który jest w połowie napełniony wodą, przelać, prawda? No się nie przeleje, bo jeszcze jest pół wolnego miejsca. Jak on się przeleje przez brzegi? Miłość tylko wtedy wchodzi, gdy jest miara do pełna wypełniona, i brakuje miejsca już, dlatego ona się przelewa. W zasadzie dopiero można przelać. Najpierw trzeba napełnić cały kielich, żeby go przelać. Nie można przelać kielicha, który jest w połowie napełniony. I ten cytat Mateusza też brat Joli przytoczył, no bo rzeczywiście. Łamanie sprawiedliwości w stosunku do innych, według słów naszego Pana, powinno być przeszkodą dla nas do kontynuowania naszego poświęcenia bez załatwienia tych spraw najpierw z dziedziny sprawiedliwości. 10. Równoległość. Burzliwe zebrania interesowe z udziałem braci posłanników. W czasie tych zebrań interesowych krzyczano na brata Russella i na brata Johnsona. Wyzywano ich. Próbowano zakłócać spokój. Proponowano zmiany w prowadzeniu zebrań. Na przykład pewna siostra proponowała, żeby zrezygnować z modlitw w czasie zebrań. A dlaczego? Ponieważ Bóg jest wszechwiedzący. On wie wszystko, o co chcielibyśmy Go poprosić, za nasze potrzeby i na pewno zaspokoi te potrzeby. Jak będziemy się modlili i prosili Go o to lub tamto, to będzie mu to uwłaczało. Tak jakby on nie wiedział o tych rzeczach. Wiele my musimy mu powiedzieć. Inny człowiek cieszył się, a ponownie świeżo poznany do prawdy, przychodząc, cieszył się, że trafił tutaj do braci na zebrania, bo jak szedł ulicą, to nagle siadełko na chodniku się przed nim pojawiło i tak skakało, skakało przed nim. I go zainteresowało, dlaczego on tak tańczy i on tak szedł za tym siadełkiem. Siadełko tak prowadziło ulicami, potem skręciło do budynku, gdzie bracia mieli zebrania. I potem na piętro to skakało i tam na piętrze była fala zebrań. I tam go przeprowadziło. I cieszył się bardzo, że znalazł się wśród prawdy dzięki temu światełku. Więc występowałem z takimi rzeczami, możemy sobie wyobrazić, było to burzliwe, brat Russell, brat Johnson przeżywali ciężkie na tych zwaniach i to sobie ciężkie chwile, bo różni wyskakiwali, wymyślali sobie różnego rodzaju rzeczy, krzyczeli, trzeba było wyprowadzać niektórych za ramiona z sali, bo nie dali się uspokoić. Taka była też równoległość. 11. Dotyczy występowania przeciwko urzędowi onego sługi i członków jednym obydwu braci wraz z ambicjami równania się z nimi w prawie podawania nowych praw i prowadzenia pracy pańskiej. Jako antytyp buntu Korego, Zetana i Abirama z 4 Mojżeszowej 16.3, to jest taki werset, więc można odczytać, on powie nam o wszystkim, co tutaj jest ważne. Ci wybrawszy się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, rzekli, Datan, prawda? I tam tych wszystkich oni namówili. Za wiele dla was, ponieważ wszyscy ten lud, wszyscy są święci, a w pośrodku nich Pan jest. Wszedrze, dlaczego się wy wynosicie na zgromadzenie pańskie? Za wiele dla was, to znaczy zarzucili im, tam Mojżeszowi i Aaronowi, że przewalczyli sobie za dużo władzy i roszczą sobie poświęcenie, że oni są tylko narzędziami pańskimi, a cały lud jest święty i wszyscy mają takie same prawa, jak wy dwaj. Różne gości, niektórzy bardzo ambitni bracia, stwierdzili, że oni też powinni podawać nowe prawdy. Tylko brat Lucel podaje nowe prawdy brat Johnson? Przecież cały lud jest równie pański i cały lud pański może podawać nowe prawdy. A metody prowadzenia pracy pańskiej to tylko brat Lucel i brat Johnson mogą podawać? Przecież cały lud jest pański i może on, my też mamy prawo coś ustanowić. Jesteśmy wszyscy równi. I no, możemy podawać nowe prawdy i możemy podawać nowe zasady prowadzenia pracy pańskiej. Więc chęć zrównania się z członkami wiernymi, którzy byli specjalnymi ustami, rękami i oczami naszego Pana. Wiemy, że członkowie więzień są ci, których Pan trzymał w swoje własne rękowe, o nim mówi. Oni byli wybitnymi i nie ma członków wiernych innych niż tych, którzy byli. Nie ma, a dzisiaj nie ma nawet żadnego z nich wśród nas. Ten urząd w ogóle już nie istnieje. 12. Równoległość. W obydwu przypadkach przeciwacze domagali się prawa do przedstawiania swoich poglądów, swego punktu widzenia, czego im w końcu odmawiano, ale odmawiano im dopiero wtedy, gdy po ich przedstawieniu, po wysłuchaniu tychże poglądów okazywało się, że oni błąd głoszą, błędne teorie i których nie ma sensu dalej rozważać. Wobec tego odmawiano im, żeby na zebraniach w zborach na przykład przedstawiali swoje teorie, no bo były one błędne. Ale oczywiście im było ciągle za mało nagłaśniania ich nauk, oni chcieli, żeby one były dyskutowane szeroko w nadziei, że może jeszcze ktoś uwierzy, może ktoś, wiadomo, że tak jak ci obrońcy krzyża, prawda, przed naszą, chcieliby, żeby tam te linii kamery przychodziły i ciągle, żeby oni mogli mówić tutaj i wtedy całe nagłaśniano, oni kwitną. Zawsze im, jakby byli ignorowani przez kamery, przez telewizję, na pewno odczuwaliby, że są zapomnieni i byłoby im brak tego nagłaśniania. Lekcja dla nas wszystkich z tego jest taka, że jeżeli już wiemy, że dana rzecz jest błędem, nie należy poświęcać tejże rzeczy więcej czasu na jej badanie, na jej rozważanie. Dlaczego? Bo jeżeli coś jest błędem, a my chcemy ten błąd rozważać, analizować, to tylko osłabiamy nasze zdolności analityczne. Ci, którzy lubią oddawać się różnym spekulacjom, różnym filozofiom, swoim własnym, prawda, albo od innych zapożyczonym, w końcu ulegają niektórym z tych filozofii, uważając je za prawdziwe, próbują je propagować wśród innych. No bo na razie zauważyliście, że są czasami tacy, którzy mają zawsze jakieś tam swoje filozofie, coś innym tam nie podoba, prawda, i coś własnego i oni prędzej czy później odstają od prawdy, mijają się z prawdą, bo oni są ambitni, oni po prostu myślą, że oni wymyślą coś własnego. Prawda, która jest podana taką, jaką jest, to trzeba mieć dobrą głowę, żeby w ogóle zbadać to, co jest podane i żeby się w tym połapać, prawda? Ale niektórym mało jest, żeby podaną prawdę przez narzędzia pańskie zbadać i ją przyjąć, no bo to nie jest i własne wybór. Chcieliby być oryginalni i coś własnego mieć. No to cokolwiek bym nie powiedział, no to przeczytałem tu albo tu. No ale jak to jest przyjemnie dla niektórych być autorem własnych poglądów. 13. Równoległość. Obydwa okresy cechowała też kłótliwość, czyli czepianie się różnych rzeczy, w tym zbyt łatwych, by je zauważać. Gdy bracia posłannicy wskazywali na złe postępowanie niektórych, ci zarzucali, że jest to obmowa tych braci. Choć sami bez ograniczeń obmawiali posłanników. Nikt nie widzieli sen. Ja mam tutaj zasadę, bo znamy tą zasadę łapa złodzieja. Pamiętamy tą łapa złodzieja. Złodziej kradnie coś sklepikarzowi. O, u brata Eliasza w sklepie coś ukradł. Teraz Eliasz pierwszy podnosi krzyk łapać złodzieja, tego, który właśnie ukradł coś ze stoliska. Potem inni jego koledzy i nawet może klienci, którzy tam widzieli tą kradzież, też krzyczą łapać złodzieja. Rusza tłum za złodziejem i zapamięta się, złodziej krzyczy łapać złodzieja. I biegnie na czele tego tłumu i też krzyczy łapać złodzieja. I po kilku minutach takiego biegu nikt nie wie, gdzie jest złodziej i kogo gonią. Sam złodziej krzyczy łapać złodzieja. To jest fajna ilustracja. Ci, którzy obmawiają innych, robią różne złe rzeczy, przypisują te złe rzeczy innym. Jakoś u siebie ich nie dostrzegają. Zadusza napisał w pewnym miejscu, ci, którzy zajmują się szukaniem czegoś, czemu mogliby się sprzeciwić, krok po kroku pogrążają się w ciemności. bo niektórzy tak czyhają, prawda, na to i widać, że to nie jest to czepianie się, prawda, że rzecz jest nieistotna, a nawet w stanie może być mała tam jakaś nieprawidłowość, ale taka nieistotna wynikająca nie ze swojej woli, tylko z pośpiechu, czy niedopatrzenia, ale tak jak to zasada, prawda, piękny obraz, ale tam jakaś kropeczka malutka i tą kropeczkę zauważył, jako już ta kropeczka okropnie o tym obrazie świadczy, a nie widzi piękna i talentu i wysiłku tego malarza w tym samym obrazie, który stworzyła ta kropka, może ta kropka nawet nie jest widą malarza, a może jest, no to, prawda, albo może nie dał kropki po swoim nazwisku, podpisał się i napisał rok sam któryś i powinna mieć kropka, a zapomniał o kropce, no i teraz ten brak kropki. 14 i ostatnia równoległość. Odchodzący od prawdy i jej ducha odchodzą z okrzykiem Pan jest z nami. No bo nie chcą się przyznać, że oni są w błędzie, prawda? Odchodzą, Pan jest z nami. Gdy Braccioli poznał prawdę, a było to w roku 1909, nie posiadał starych numerów strażnicy, które były wydawane już wiele lat. Pomyślał więc sobie, gdy dowiedział się o pewnym bracie starszym z Kanady, który stał się przesiewaczem, a właściwie może nie tyle sam się stał, co przyłączył się do przesiewaczy i zaczął wyznawać inne poglądy na temat Nowego Przymierza, a wtedy głoszono, że Nowe Przymierze już działa, a nie, że będzie działać w tysiącleciu, i on do nich przygnął, no to Braccioli sobie pomyślał, taki brat starszy, od dawna w prawdzie, od początku ruchu parauzji, na pewno chętnie mi odsprzeda stare numery strażnicy, skoro teraz już nie wierzy i przystąpił do przesiewaczy na punkcie Nowego Przymierza. Jakże się zdziwił, gdy do niego przybył i zaproponował mu, żeby odkupił od niego wszystkie stare strażnice, on powiedział, że nie sprzeda mu, że wada tych strażnic jest dla niego warta tyle, ile złoto by tyle ważyło. A dlaczego? Bo to są strażnice napisane przez brata Russella, gdy jeszcze był w prawdzie. Czyli uważał, prawda, że on odszedł i Pan jest ze mną, Pan jest z nami. Biedny brat Russell jest teraz w nieprawdzie. Podaje błąd, ja te strażnice do tego momentu, kiedy on odszedł z prawdy, będę trzymał, bo to są je wtedy, kiedy on był w prawdzie, one są jak złoto dla mnie. Późniejsze już go nie interesowało. Tyle jeśli chodzi o równoległości, teraz kilka uwag końcowych, które też są inspiracje miałem z tego artykułu, prawda? Nie są to moje też uwagi końcowe. Cały wykład dzisiejszy to zawdzięczam bratu Joelemu. Można sobie powiedzieć, że ja tylko powiedziałem to może pewnymi rzeczy własnymi słowami. Może coś bardziej podkreśliłem, a on by mniej podkreślił, ale każda rzecz, która tu się pojawiła się także u niego. Jest to po prostu tylko przeze mnie przetrawiona. Brat Joel powiedział, że Pan często czyni pewne rzeczy trudnymi do zrozumienia, a przy przesiewaniach często tak bywa, że niektórym jest trudno zrozumieć, poznać, by się przekonać, kto jest jemu wierny i kto jest dostatecznie uświęcony przez prawdę, by ostać się przetrwanie przy prawdzie tak, jak ją w danym momencie rozumie. Pamiętajmy, że jesteśmy obecni na próbie postępowania zgodnie z sumieniem. Tak o tym kiedyś mówiłem w którymś wykładzie. Zgodnie z sumieniem, zgodnie z prawdą, jaką w danym momencie znamy, której powinniśmy być bezwzględnie posłuszni, bo wtedy i tylko wtedy następuje rozwój charakteru. Nawet jeżeli ktoś źle coś rozumie, to ma postępować zgodnie ze swoim złym zrozumieniem. Na tej zasadzie dzieci Boże na przestrzeni wieku rozwijały się w nominalnych systemach, pomimo błędów, jakie tam były, rozwijały charakter. Wierzył błędnie, zgodnie z tym postępował i następował jego rozwój. Chyba, że to był błąd tego rodzaju, który blokował rozwój charakteru. No z pewnością nie rozwijał charakteru wtedy, kiedy wierzył, że trzeba się szanować innych i zabijać ich, prawda? Taki tego rodzaju błąd na pewno charakter jego nie rozwijał. Nie dlatego na przykład Paweł, który miał taki błąd, prawda, i chciał zabijać chrześcijan, to został przez Boga aż cudownie zatrzymany w tejże, bo on by się nie rozwinął, gdyby to kontynuował. Pomimo tego, że postępował zgodnie z sumieniem. Bo mamy dwa rodzaje błędy. Jest błąd, który praktykowany zgodnie z tym, jak ktoś wie, że ten błąd rozwija jego charakter, nie dotyczy, nie szkodzi charakterowi. Jest wiele takich błędów, które są tylko błędami umysłu, a nie szkodzą sercu. Ale są też błędy, które wypaczają serce, prawda? Które prowadzą takie błędy, są najgorsze. Prawdziwe dzieci Boże w systemach nominalnych z reguły nie wierzyły w te błędy albo nie przejmowały się błędami, które wypaczały serce. Natomiast miały różnego rodzaju błędy w swoim umyśle. Jeżeli zgodnie z tym błędem postępowały, następował rozwój. Natomiast jeżeli ktoś nawet postępuje prawidłowo, ale sam nie jest do tego przekonany, coś mu się nie zgadza, na ile on rozumie prawdę, ale inni zacznie bracia tak robią, no to chyba mają rację, trzeba się ich trzymać, prawda? Spacza swój charakter. Tak jak to mówiła ta ósma równoległość, prawda? Gdzie brat Joel, że trzymanie się nawet brata Johnsona i nawet brata Russella było niewłaściwą rzeczą. Jeżeli nie było to na podstawie własnego zbadania, przeanalizowania prac, nie było to zgodne z jego rozumieniem prawdy. A często tak bywa, jak dziś tak często jest, że niektórzy bracia mówią prywatnie coś innego, dostrzegają pewne rzeczy, oni by tak nie zrobili, tak by nie zrobili, ale muszą tak inaczej postąpić, bo takie są uwarunkowania, w takich są warunkach i nie mogą postąpić tak, jakby chcieli. No to robią sobie wielką szkodę. Druga rzecz z tych uwag końcowych. Przesiewacze i ich zwolennicy zwykle stronniczo się dopierają, wbrew właściwym zasadom sprawiedliwości. Nigdy nie próbujmy popierać innych, nawet bliskich nam osób, nawet poważanych przez nas osób, w ich działaniach, jeżeli nasze sumienie podpowiada nam, że byłoby to naruszeniem właściwych zasad prawdy i sprawiedliwości. Bo tak właśnie postępują rasowi typowi przesiewacze. Oni nie patrzą na prawdę, na sprawiedliwość. Stoją razem do końca. Trzymają się, popierają się wzajemnie, wiedząc o tym, że albo razem stoją, albo razem upadną. Nie patrzą na to, gdzie jest Pan, gdzie jest prawda. Nie patrzą na sumienie, na uczciwość, na przyzwoitość. Potrafią w ramach tego trzymania się razem kłamać, przeinaczać fakty, mataczyć, kręcić, fałszywie przedstawiać rzeczywistość, nie odczuwając przy tym żadnych wyrzutów sumienia. Czyjeś pytanie o coś? Przekręcą stwierdzenie, że on tak powiedział, że tak jest. On tylko pytał. Chciał się czegoś dowiedzieć. To mu zarzucą, że tak stwierdził. Cytat, jaki ktoś podał, powołując się na kogoś innego, przekręcą jego własne osobiste słowa, które on wypowiedział. Dodadzą do czyjejś wypowiedzi słowa, których nie było w tej wypowiedzi. Jeśli tylko to służy interesom, to wymyślą nawet całą wypowiedź, której ktoś nie powiedział. Albo cały uczynek, którego nie zrobił. Albo stworzą miejsce, w którym on był, chociaż go tam wcale nie było. Przypiszą złe intencje każdym, nawet dobrym uczynkom drugiego człowieka. A jeżeli już nawet coś dobrego ktoś zrobił, to zarzucą zawsze, że jakieś tam pogwałcenie pewnych zasad było. Nawet w tym dobrej rzeczy, którą zrobił. Najlepszym podsumowaniem i testem, trzecia uwaga końcowa, dla każdego z nas osobiście, w jakim jesteśmy stanie naszego rozwoju, są znowu fragmenty artykułu brata Russella, tym razem z artykułu Wzajemne modlenie się za siebie. Refrain 46-25, w którym brat Russell między innymi mówi tak, mówi, jak możemy się stać duchowymi złodziejami i mordercami, czyli takimi, którzy nie odziedziczą królestwa. Gdy Paweł mówi, że dla złodziei i morderców nie ma miejsca w królestwie, nie ma na myśli tylko literalnych złodziei i morderców, to oczywiste, prawda, że dla nich nie ma miejsca w królestwie. Gdy pisał do ludu Bożego, to miał na myśli tych duchowych, prawda, złodziei i morderców. Cytat. Dwa krótkie paragrafy. Nasz Pan podaje bardziej zaawansowaną definicję morderstwa. Gniewanie się na brata bez słusznej przyczyny, przejawianie nienawiści, zazdrości, złośliwości, walki są to uczynki ciała i diabła. Cokolwiek je posiada, to znaczy, i teraz zauważmy znowu, jak on mnie tutaj jako ładnie różnicuje, tego sługę, który coś zapomniał, nie dopatrzył i tego sługę, który spiskował ze złodziejami. Cokolwiek je posiada, to znaczy, ktokolwiek jest nimi pobudzany, czyli tą nienawiścią, zazdrością, złośliwością, walką, prawda? Jest nimi pobudzany nie jedynie w chwili impulsu i z powodu jakiegoś niedopatrzenia w pilnowaniu języka, lecz ktoś świadomie i wielokrotnie przejawia je jako swego ducha i myśli, ten na pewno utracił ducha Pana, jeśli go kiedykolwiek posiadał. Jeśli nie został jedynie polakierowany, to też jest piękne stwierdzenie, polakierowany, pomalowany, zobaczmy jak Dorysa to pięknie nazywa, zewnętrzną okleiną, tak jak się meble, prawda? Można pięknie czymś pokleić, polakierować, no jak piękne, a w środku to te groby pobielane, prawda, a ludzie. Jeśli nie został jedynie polakierowany zewnętrzną okleiną cichości, łagodności, cierpliwości, niestrapliwości, braterskiej uprzejmości i miłości. Dorysa twierdzi, że można mieć tylko zewnętrzną okleinę, lakier, cichości, łagodności, cierpliwości, nieskwapliwości, braterskiej uprzejmości i nawet miłości. Ale to bardzo szybko, myślę, jak szybko, prawda, one są, ktoś je traci, kiedy sytuacja nie jest po jego myśli. To jest jakoś ta jego łagodność i braterska uprzejmość i miłość, jakże szybko zanikają. Utrata przez niego tych cech i przywdzianie złych cech obmawiania, oczerniania, gniewu, złośliwości i walki wskazuje, że utracił ducha Pana. Oznacza, że on nie umiera, lecz że już umarł. I daje cytat Judy 12, tam gdzie Juda mówi o drzewach dwakroć zmarłych i wykorzenionych. Dlaczego drzewach dwakroć zmarłych? No bo miał na myśli spłodzonych z ducha. Raz wszyscy umarliśmy w Adamie, ale spłodzeni z ducha, gdy się poświęcali, mieli wyrok adamowy zdejmowany, a później, gdy będąc wprawdzie zaprzepaścili ten rozwój, prawda, i właśnie nienawiść, zazdrość, złośliwość, walka stała się ich motorem, motorem działania i obecnie umarło, no to oni po raz drugi umarli. Raz w Adamie, a raz za swoje świadome grzechy po zdjęciu wyroku adamowego. A wykorzenienie oznacza brak nadziei na życie przyszłe, jakiekolwiek, prawda? Wykorzeniony w ogóle z jakiegokolwiek Bożego Królestwa. I ciąg dalszy cytatu. Wracając do ilustracji psa, to też pięknie o tym się. Widzimy różnicę między tym stanem umyślnego działania, a tym, w którym nowe stworzenie może być tymczasowo zaskoczone w upadku. A jego pies, czyli grzeszne skłonności, niejako zerwie się i kogoś pogryzie. Teraz zauważmy, jak Bazusek pięknie pisze o tym się. Naszej grzesznej skłonności, która się zerwała i dała o sobie znać. Kogoś ugryzła, zaszkodziła bliźniemu. Pies dostałby lanie. Osoba pokrzywdzona otrzymałaby przeprosiny. I sprawy zostałyby naprawione na tyle, na ile to byłoby możliwe. No bo nie zawsze wiemy, można naprawić wszystko, prawda? Pewne rzeczy mijają po pewnym czasie i już nie można wrócić do stanu poprzez poprzedniego, jaki istniał. Ale na ile jest to możliwe, prawda? Ten, kto akceptuje to, posłuchajmy się tego zdania, ten, kto akceptuje to, że jego pies wybiega i gryzie braci lub bliźnich, najwyraźniej utracił ducha Chrystusowego, jakiego kiedyś posiadał. Jeśli zatem nasze psy, nasze grzeszne skłonności, które mamy w charakterze, zrywają się i gryzą innych, to zgodnie z tym zatem trzy rzeczy. Trzeba je zlać, zbić te psy, nasze grzeszne skłonności, czyli tłumić, niszczyć sobie te grzeszne skłonności, żeby więcej nie gryzły. Ale druga rzecz, trzeba przeprosić osoby pokrzywdzone. Ale nie ogólnie wszystkich, czasami się słyszy, no jeśli kogoś skrzywdziłem, to przepraszam. Jak ktoś mówi, jeśli kogoś skrzywdziłem, to przepraszam, to znaczy, że on nie wie, czy kogoś skrzywdził. Jak nie wie, to zawsze przeprasza. Nie wiem, nie można przepraszać kogoś, jak się kogoś nie skrzywdziło. To tak jak ktoś przeprasza wszystkich i nikogo, to znaczy, że przeprasza na wszelki wypadek, żeby ładnie to wyglądało, no bo tak się tak należy, to będzie dobre wrażenie zrobi. Prawda? Przeproszenie ma być trafione w cel, a nie tak ogólnie, prawda? Do wszystkich, no bo to nie jest właściwe przepraszanie. I później trzeba naprawić popsute sprawy. Na ile jest to tylko możliwe w danym okresie i że nie za późno na pewne rzeczy, to na ile, to co jeszcze jest możliwe? I w sumie to stanowi biblijną pokutę. A wiemy, że jedyna rzecz, jedyna pokuta, jaką Bóg uznaje za pokutę, to ta biblijna. Czasami też słyszę takie uproszczone wersje pokuty. Jak ktoś coś źle robi, to potem żałuje i pokutuje. Nawet do Boga się pomodli i już jest uwolniony od tego. Już jest uwolniony? A gdzie następne elementy? Gdzie przeproszenie osoby, która została pokrzywdzona i gdzie jest naprawienie zła, które zostało zrobione? Trzeba teraz o ile możliwości oddać to. Czyli jeżeli komuś żeśmy narobili jakichś problemów, to na przykład jego imię żeśmy zbrugali, prawda, i on jest przez to przestrzegany przez nas jako taki, owaki, siaty, to teraz trzeba mu to imię odbudować, oddać mu to, prawda, żeby przynajmniej, a to można zrobić, bo można tym osobom, do których się mówiło na kogoś źle, to można tym osobom teraz powiedzieć, odwołać to i podnieść opinię o tej osobie, której, jeśli ją zabraliśmy, to jeszcze można zrobić, ale bardzo często tylko się słyszy na konwencjach, nawet w tym roku słyszałem często taką uproszczoną pokutę. Żałować za grzechy, prosić Boga i Bóg już przebacza. To tak jak w katolicku, prawda? Grzeszyć i pójść się wyspowiadać. I znowu mogę grzeszyć, bo potem tylko się wyspowiadam, jestem kwita. I znowu mogę, i się znowu wyspowiadam. Tak jest to, takie to jest nominalne katolicka pokuta, prawda? Ta biblijna pokuta ma jeszcze dalsze elementy. Ona ma w sumie biblijna pokuta, jak ma 10 elementów, prawda? Ale to tak porozumiane, w sumie to brat Russell te trzy pokazał, z tych trzech. Pies dostałby lanie, pies ma dostać lanie, osoba pokrzywdzona ma być przeproszona i sprawy naprawione, na ile jeszcze jest to możliwe w danym okresie czasu. W tych aspektach, w tym zakresie, w którym jeszcze nie jest za późno, żeby daną rzecz naprawić. Na przykład już po śmierci czyjeś, prawda? To nawet jakby ktoś chciał pokrzywdzać, to tego punktu już nie zrobi, prawda? Bo wobec osoby zmarłej nie możemy potem już przewrócić. Ale imię dobre, można i po śmierci komuś przewrócić jeszcze. I w ten sposób kończymy nasz temat o próbach czasów przesiewań. Tak jak mówiłem, nie chciałem mówić o żadnym konkretnym przesiewaniu, o żadnych doktrynach ani naukach, które mogą występować w takim czy innym przesiewaniu. Chciałem pokazać, co towarzyszy wszystkim przesiewaniom, a nawet co towarzyszy czasom, kiedy nie ma przesiewań. Ale są mniejsze czy większe problemy między ludem Bożym, ale nawet nie ma żadnych problemów. Jak to zauważyliście, wiele uwag ma zastosowanie uniwersalne i zawsze trzeba o nich pamiętać i zawsze trzeba uważać, żeby przypadkiem nie pójść w tym kierunku, który nie jest właściwy, a okresy przesiewań są szczególnie na ten temat, na tym punkcie niebezpieczne, bo wtedy trzeba koniecznie zająć jakieś stanowisko i się zajmuje. Ci, którzy myślą, że nie angażując się w nic i stojąc z boku i śpiąc długo i smacznie i nie wiedząc o niczym, że oni są bezpieczni, to się mylą, prawda? Bo ósma rozległość podaje, że oni przegrywają. Przez to właśnie bezwolne niezajmowanie stanowiska, przez nieposiadanie własnego zdania, przez niebronienie prawdy i sprawiedliwości, bo albo broń prawda, albo broń błąd. No coś jesteś poświęcony, musisz coś bronić. To, co uważasz za prawdę w swoim mniemaniu, tego broń. A nie, mnie to nie interesuje. Jest wojna między Polską i Ukrainą. Ukraina nas napadła, albo nie chce na nas zapadli. Ja jestem Polakiem, ale ja się schowam i nie będę bronił mojego. No to wiadomo, że tego, że się chowa albo ucieka, to nawet ziemski rząd rozstrzela później za to, że uchyla się od obrony ojczyzny albo ucieka z pola walki. A Bóg, jak u swoich dzieci, nie oczekuje, że będą bronić prawdy, tak jak rozumieją tęże prawdę? Pamiętamy sobie na samym wypowiedzeniu, prawda? Bóg wypluł kogoś za to, że był letni. Albo żebyś był gorący, albo żebyś był zimny. Za czymś się opowiedz. Na duże też, który mnie to napisał, pamiętam. Albo bądź gorliwym w prawdzie, albo idź rób karierę w świecie. Dwie miliony, biznes taki sobie otwórz, prawda? I angażuj w ten biznes, rozkręć pozaszną firmę, rób karierę, bądź czymś zaangażowany, nie bądź nijaki. Nie bądź chłodny, prawda? Obojętny, że ani się nie zależy na tym, ani się na tym nie zależy. No tak. Między. To tak się nie da, tak się nie da i jest to wcale bezpieczna pozycja. Jest to droga prowadząca ostatecznie, jeżeli będzie kontynuowana, do przegranej. Życzę nam wszystkim braciom i siostrom wyciągnięcia wniosków z tych wszystkich równoległości, z których część jest zawsze aktualna i mam nadzieję, że korzysta dla nas wszystkich, abyśmy mogli właściwą lekcję z tego wyciągnąć. Dziękuję za uwagę.